Scenicznie. Podcast o teatrze. Niektórzy ludzie uważają, że nasze intro jest trochę cringe'owe i od razu przyznam się, że ono było robione bardzo szybko, o 2 w nocy w Krakowie w trakcie Forum Młodej Reżyserii. Ale wydaje mi się, że mamy dzisiaj ze sobą pewnego człowieka, który jest w stanie nam dużo opowiedzieć o cringe'u. Piotr, czy chciałbyś się najpierw przedstawić?
No, siema, cześć. To właśnie ja, Piotr. Co tu mogę powiedzieć? No, jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem i komikiem. I robię różne rzeczy zanurzone w teatrze fizycznym i w klaunadzie, a oryginalnie jestem improwizatorem.
Takim pierwszym pytaniem, które chciałam ci zadać na sam początek, wydaje mi się, że to jest dosyć ogólne. Jak myślisz, czego się najbardziej wstydzimy i dlaczego? Jeżeli chcesz powiedzieć trochę o własnych doświadczeniach, to czego ty się wstydzisz?
Czego się wstydzimy? No, siebie. Mam wrażenie, że większość ludzi najbardziej boi się być sobą, tego kim są, po prostu takimi autentycznymi sobą. I tam jest według mnie najciekawsze pole do eksploracji i artystycznej, i takiej ludzkiej po prostu, tak? W sensie kim ja jestem, kim ty jesteś. I przebić się przez ten wstyd, tak? W sensie nie poddawać mu się, nie pozwolić, żeby on miał władzę nad tobą, bo wstyd jest taką emocją, która sprawia, że nie żyjemy życia w pełni. Fajnie mieć dobry kontakt z tym wstydem, w sensie jakiś też naturalny wstyd oczywiście, nie uważam, że wszystko, czego się wstydzimy, jest po prostu, nie wiem, coś tam jest nie tak, ale to jest ciekawa emocja, która dobrze potraktowana może być ciekawym narzędziem eksploracji po prostu tego. Ja to staram się na przykład eksplorować na scenie, tak, ale w życiu tak samo myślę, że wstyd nas hamuje niejednokrotnie, a dobra relacja ze wstydem sprawia, że życie jest po prostu ciekawsze i mniej nudne. Tak bym powiedział. A czego ja się wstydzę? Bo też druga część na twoje pytanie. Tego, co wszyscy. Bycia sobą, bycia widzianym. To się nie zmienia, że tak powiem. Tak? W sensie to nie jest tak, że jak człowiek pracuje z tym, to znika, tylko ma po prostu lepszą relację. Tak jakby, że tak jakby już mniej się wstydzę swojej autentyczności. No ale wstydzę się tego, jak sam jestem żenujący czasami, w szczególności na scenie, kiedy robię komedię. Traktuję to jako paliwo, tak? Właśnie traktuję to jako coś, co... O, człowiek się wstydzi czegoś, to jest autentyczny, ludzie widzą jego wstyd i przez to może coś odkryć, tak bym powiedział.
Zadałam to pytanie, szczególnie w kontekście twojej najnowszej pracy performerskiej, twoich tak zwanych studium cringe'u albo cringe show'ów. Osoby, które jeszcze o nich nie słyszały, to niech posłuchają chociażby samych tytułów. Studium cringe'u doktora Floppenheimera, Najgorszy mim bez zęba, Furioso, Man Looking for Trouble. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tych naprawdę intrygujących performance'ach, spektaklach, właśnie jak byś to tak naprawdę opisał, gdybyś musiał to w jakiś sposób skategoryzować, albo właśnie dlaczego nie chciałbyś tego kategoryzować?
Znaczy, praca, którą wykonuję, jest częścią większego zjawiska, które w Polsce nie jest za bardzo znane, bo tak jakby te spektakle, które tworzę, są zanurzone w sztuce klaunów, ale sztuka klaunów jest bardzo szerokie pojęcie, tak? Ja pracuję w konkretnym stylu i on się wywodzi z myśli teatru fizycznego Jacques'a Lecoqa, a potem tak jakby jego ucznia, który trochę nadał nowy kształt tej jego odkryciom, Philippa Gollier, dwóch takich bardzo wpływowych nauczycieli. No i to było tak, że pierwsze byłem improwizatorem i komikiem i chciałem być trochę lepszy i przypadkiem wpadłem na ludzi, którzy właśnie piszą tego typu spektakle, które ja teraz piszę. Mnie zafascynowały, bo były zupełnie inne od wszystkiego, co znałem, od impro, które wydawało mi się, że jest absolutnie najlepszą sztuką, jaka istnieje. Ja nagle patrzę, wow, istnieje coś takiego, że ludzie patrzą ci w oczy, ryzykują. Ten śmiech, który wydobywał się w trakcie tych spektakli, był zupełnie inny, bo jednak tak jak byłem improwizatorem, tam jest masa intelektualnego śmiechu, takiego zbudowanego, też ciekawego bardzo, tak? Ale tak jakby klaun jest bardzo antyintelektualną sztuką i ten śmiech jest bardzo pierwotny, taki oglądasz to i nawet nie wiesz, dlaczego się śmiejesz. I zafascynowało mnie to. I zacząłem studia w tym kierunku, ukończyłem kilka szkół, I zacząłem poznawać to uniwersum, ten świat, mnogość performerów, mnogość ludzi, którzy to robią. I z czasem zrobiłem swoją własną eksplorację i swoje własne kroki na drodze do tego, żeby zacząć grać własne spektakle. I teraz jestem w punkcie, gdzie już mam swój drugi taki autonomiczny spektakl napisany, właśnie ten Furioza Man Looking for Trouble. I gdzieś tak jakby z jednej strony to jest wszystko moje, z drugiej strony jest to część większej całości, tak? Jest to jakiś styl teatralny, który istnieje, który mega polecam, żeby obczaić właśnie w Polsce. Z jakichś względów po prostu Ile Kok i Golie istnieją anegdotycznie, bym powiedział, tak, że ludzie kojarzą, że może coś takiego istniało, ale tak jakby nie spotkałem prawie nikogo, kto tak od środka wiedziałby, na czym polegają te nurty teatralne, a one według mnie są mega, mega, mega ciekawe.
Tak, nawet z perspektywy kogoś, kto studiuje aktualnie na Akademii Teatralnej, mogę powiedzieć, że rzeczywiście sztuka klaunu nie jest do końca omawiana. Z mimem już troszkę inaczej, bo jednak o Dekrusie mówi.
I o Marceau,
jednak po prostu cała ta kategoria performance'u moim zdaniem jest trochę marginalizowana, bo skupiamy się przede wszystkim na tym najbardziej, najcięższym intelektualnie nurcie, po prostu na performance'ach politycznych, związanych właśnie z najcięższymi możliwymi tematami. I w sumie jestem ciekawa, jeżeli odbierasz oczywiście jakiś komentarz środowiska, szerszego środowiska teatralnego, to właśnie czy masz jakąś taką perspektywę, jak twoja sztuka jest postrzegana w kontekście szerszego performance'u?
Szczerze mówiąc, nie rozmawiam za dużo z teoretykami teatru, więc tak jakby to jest jedna z pierwszych rozmów, gdzie mogę trochę opowiedzieć o teorii, bo zwykle spotykam się z praktykami, tak? I praktycy polega na tym, że albo lubią twój spektakl i mówią dlaczego, albo go nie lubią i wtedy o tym nie rozmawiamy o nim, tak? Ale na zasadzie, że tak powiem, teoretycznej dysputy na temat konstrukcji filozoficznej mojego teatru, no nie odbywam na co dzień takich rozmów. Dodam również, że sztuka w tym nurcie jest bardzo antyintelektualna, także intelektualizować coś, co jest antyintelektualne, jest z góry skazane na porażkę w jakiś sposób. To jest bardzo, 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 bardzo doświadczalna rzecz, że taki spektakl idziesz i on jest robiony z myślą o tym, żeby tak i osoba, która ma wykształcenie i nie ma wykształcenia, że tak powiem, coś po prostu przeżyła, tak? I też dlatego opłakałem ten teatr od samego początku i również ten w ujęciu, jakim proponuje go Le Coq. To jest taka zwierzęca formuła teatru już po prostu, że albo go lubisz, albo nie. W sensie to nie jest taki teatr. Możesz oczywiście o wielu rzeczach dyskutować, bo jest bardzo dużo głębi i poezji w tym, ale co do zasady to jest teatr, który nie jest intelektualny, który opiera się na tym, że po prostu patrzysz na niego i no, ciekawi cię. I super. A jak cię nie ciekawi, to znaczy, że to nie jest najlepszy spektakl.
Ja tak się pytam, bo po prostu pamiętam, jak w zeszłym roku byłam po raz pierwszy na twoim studium cringe'u. To były moje urodziny. Właśnie. I po prostu pamiętam, że od tamtego czasu właśnie też byłam zafascynowana po prostu tym, co robisz na scenie, bo było to tak kompletnie różne od tego, co omawialiśmy na studiach, że ja po prostu sobie myślałam, o mój Boże, ja chciałabym o tym pisać, ja chciałabym o tym rozmawiać z ludźmi, ale jak tylko mówię tytuł, to część osób ma takie, co? A część osób po prostu przewraca oczami, a tam jakieś. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest w tym jakaś taka ogromna wartość właśnie trochę tego przyznania się do własnej słabości, co wydaje mi się, że jest potrzebne nawet w środowisku intelektualnym. A wracając trochę do tej kwestii właśnie tego, czego nauczyłeś się za granicą, jak wspominasz, bo byłeś na warsztatach we Włoszech, we Francji, w USA, jeśli dobrze pamiętam, co było dla ciebie najtrudniejsze? Bo słuchacze mogą tego nie wiedzieć, ale niedawno byłam na warsztatach jednodniowych u Piotra Sikory Gry i Zabawy i pamiętam, że w opisie właśnie pisałeś o tym, że takim komentarzem, który otrzymałeś, który bardzo tobą w jakiś sposób, który cię poruszył, było Piotr, you're not playing. Czy właśnie w czasie takich warsztatów, szczególnie tych za granicą, bo zakładam, że tam jednak znajdowały się osoby, które najbardziej rzeczywiście siedziały w tej sztuce klaunu, jakie były najtrudniejsze rzeczy, z którymi musiałeś się pogodzić, żeby dalej rozwijać swoją sztukę?
Z tym, kim jestem generalnie, tak, że te ćwiczenia przede wszystkim zapraszają cię do tego, żeby to jakby ciągle ktoś na scenie, to chce coś grać, trochę się chce chować przed czymś, a dużą częścią tej pracy jest właśnie i praca z ciałem, w którym są ukryte nasze emocje i tak jakby przez pracę z nim one się trochę poruszają i tak jakby przybliżają cię do siebie. No a druga rzecz to jest właśnie do tego, żeby zaakceptować to, kim ty jesteś. Żeby potem zacząć móc tym grać, bo w momencie, kiedy nie akceptujesz tego, kim jesteś, jak jesteś postrzegana, jaką masz fizyczność, jak ludzie cię odbierają, to trudno jest ci grać sobą. Tak jakby fundamentem szkolenia w teatrze fizycznym właśnie jest klaun, ale tak jakby to nie jest szkoła klaunów, Mogolia może to jest bardziej szkoła klaunów, ale tak jakby to jest element pedagogiki i on zwykle jest na samym końcu treningu. Przechodzi, szkolenie wygląda w ten sposób, że zaczynasz grać zupełnie taka, jaka jesteś, uczysz się techniki ruchu, tworzenia przestrzeni, świadomości przestrzeni, potem zaczynasz eksplorować świat masek, grasz na początku tak zwanej masce neutralnej, w której uczysz się neutralności swojego ciała, to jest taki bardzo szeroki koncept, ale tego, gdzie aktor jest najbardziej w swoim ciele, tak jakby, tak? Bo mam jakieś nawyki, ktoś się garbi, ktoś się pochyla. Każdy z nas nie jest doskonały, tak? A ta maska tak jakby zachęca cię do tego, żeby poszukiwać twojej doskonałości w ciele. Dlatego rozpoczynasz swoją podróż, potem jest podróż przez kształty. Pierwsza jest maska larwalna, która jest takim samym początkiem kształtu, taka z jednym neuronem tylko. Ona nie jest zbyt inteligentna, ale gdzieś już ma jakiś początek rodzącego się kształtu, który zasiedlasz. No i tak jakby te maski wszystkie nie mają na początku dostępu do twarzy, do buzi. Do twarzy tak, ale do buzi nie, więc nie mówisz do ust. Więc uczysz się grać ciałem, odkrywać, że możesz zagrać głębokie sceny o radości, o smutku, w ogóle nie używając do tego słów, co jest super odkryciem i takim jakimś zawsze momentem przełomowym, który otwiera przestrzeń gry, co znaczy to play, właśnie o to, co zapytałaś, tak? A potem tak jakby już, jak już aktor trochę się z tym zapozna, no to wtedy mu się już daje tą półmaskę, w której już może trochę więcej mówić, ale tak jak musi respektować bohatera. No i to jest bardzo poetycki, piękny świat, gdzie maski są bardzo silne i tak jakby istotą tego jest to, żeby przez jakiś dialog twój, że musisz trochę tak jakby respektować maskę, znaleźć swoją fizyczność, a z drugiej strony też zarządzać tą maską, tak? Czyli tworzyć jakiegoś bohatera, także zaczynasz od tej strony. No i potem jest kolejna gradacja. No i na samym końcu jest najmniejsza maska świata, którą też właśnie Czerwony Nos jest tak nazywany, to jest najmniejsza maska i jest najbardziej unikatowa, bo każda maska jest tak jakby bohaterem, za którym trochę, tak jak powiedziałem, ty zarządzasz, a Czerwony Nos to jest maska, która jest zbudowana wyłącznie na tobie. Także to jest Zuza razy 1000, tak? To jest wszystko o tobie, więc do tego, żeby zacząć nią grać, jest jakiś proces, jakaś osobista podróż, gdzie odkrywasz, kim ty właściwie jesteś i jesteś bardzo w kontakcie wzrokowym, tak jakby klaun łamie czwartą ścianę, przez cały czas jesteś w kontakcie wzrokowym. Trening polega na różnego rodzaju prowokacjach, ale z wrażliwością, tak, żeby pobudzić w tobie jakieś emocje, jakieś uczucia, tak żeby zaczęła się nimi dzielić. A że dzielisz się nim w kontakcie wzrokowym, to jest bardzo silne doświadczenie. No i w zamyśle, tak jak przynajmniej ja to rozumiem, chodzi o to, żeby połączyć performera samym sobą, tak? Bo aktor zawsze schowany jest za rolą. To się pokrywa wielokrotnie. I to nie tylko, że aktorzy, ale nie wiem, pracowałem też z cyrkowcami, z jakimiś innymi ludźmi, co występują. Ludzie chowają się, w sensie chcą być w świetle reflektorów, a jakaś część ich się chowa. I klaun jest po to, żeby ich pomóc im oswoić się z tym, co jest schowane. To też jest taki obszar takiej naiwności, dużo czerpie z wewnętrznego dziecka, bym powiedział, więc tak jakby trochę oswajasz się z taką głęboką, wrażliwą częścią samej siebie i tak jakby mnie to interesuje i to eksploruję i staram się to zamieniać w zupełnie niedorzeczną komedię i tworzyć taki styl teatralny, tak jak to, co zainspirowało mnie w świecie, ale w samym treningu to jest element treningu, który ma ci pozwolić być lepszym performerem, tak? Jeśli jesteś aktorką dramatyczną, to po treningu klaunowym prawdopodobnie będziesz lepsza w tym, co robisz, niekoniecznie zostając klaunem, bo po prostu będziesz miał lepszy dostęp do tego, kim ty właściwie jesteś. Wrażliwość na performance, też klaun cały czas jest w kontakcie, sprawdza, czy to, co robi, działa, czy nie działa, więc tak jakby trening jest bardzo uniwersalny i bardzo uczy, daje ci technikę do tego, jak słuchać publiczność. Tak jak na przykład gram cringe show, tak? W sensie tam za każdym razem robię coś i staram się, ludzie to lubią, to robię to więcej. Nie lubią, to już nie robię. A to dlatego, że właśnie na tej zasadzie działa dynamika klaunów, tak? Oddaję, tak jakby W stand-upie stand-uper kontroluje widownię, a w tym stylu klaunowym oddajesz kontrolę ludziom tak naprawdę, więc tak jakby trochę pozwalasz ludziom śmiać się z ciebie, ale też zarządzasz tym wszystkim, tak? To znaczy, o, gdzie ludzie lubią, że jest śmiesznie. Jakby trochę musisz zrezygnować, jak zaczynamy trening klaunowy, każdy ma swoje pomysły, jakieś swoje ego, mówi, o, mam, to jest śmieszne, ale tutaj uczysz się na dół, okej, gdzie, co jest śmiesznego we mnie, o czym ja nie wiem. I na tym jest taka, tak, tylko to właśnie to jest problem tych teoretycznych rozważań, że wszystko jest bardzo praktyczne. Przychodzisz, robisz, tak jak byłeś na warsztacie, tak? W sensie to jest jakieś doświadczenie, o, przyjemności było dużo na tym warsztacie, tak? To jest doświadczenie w ciele na samym końcu. Ale taka jest mniej więcej teoria, bym powiedział.
A gdybyś miał wymienić jakieś takie najdziwniejsze wydarzenia, które miały miejsce na twoich performance'ach właśnie albo w ramach Studium Cringe'u, albo w ramach Furioso, to czy jest coś, co ci się tak najbardziej wybija? Coś, czego nie spodziewałeś się na przykład ze strony publiczności? Bo właśnie tutaj warto wspomnieć, że performance'y Piotra są bardzo silnie angażujące publiczność, do tego stopnia, że na pierwszym performance, na którym ja byłam, czyli właśnie na Studium Cringe'u, otrzymałam 2 złote i zostałam zaproszona do zamordowania Piotra na scenie. Więc naprawdę na każdym performance dzieje się coś zupełnie innego, ale jestem bardzo ciekawa, co dla ciebie było najbardziej zaskakujące.
No tak, to jest trochę... Znaczy ja też to lubię, bo właśnie tam jest dużo anarchii i tak naprawdę nikt do końca nie wie, co się wydarzy i to mam część klaunady takich, które ja lubię, to właśnie jest też anarchizm i to, że trochę jesteś zawsze na krawędzi tego, co jest, że nikt nie wie, co się wydarzy łącznie ze mną. Dużo rzeczy się wydarzyło. Kiedyś jakiś człowiek przypadkiem szukał toalety i wszedł do resortu komedii na salę i zobaczył, że jest jakiś performance i że chyba się pomylił, a ja mu mówiłem, że nie, że wszystko spoko. I potem poszedłem z nim do tej toalety w trakcie spektaklu. Innym razem udawałem kota. I też inny człowiek przychodził do toalety i usłyszał, że jest miauczanie kota i wszedł i mówi, czy tutaj jest kot jakiś, bo miał jakieś wrażliwe serce i widocznie bał się, że jakiś mały kot się zgubił, chciał mu pomóc. No i ja stwierdziłem, że go włączę do tego performance'u i go zaprosiłem na scenę i razem szukaliśmy tego kota. On do końca nie wiedział, czy to jest spektakl, czy co to jest za... Faktycznie szukał ze mną tego kota. Ale był uroczym człowiekiem, w sensie, że miał taką naiwność w sobie i otwartość i ludzie go od razu pokochali, więc to też jest inna część, że ja zawsze tak jakby co robię może rzeczy, które są kontrowersyjne, ale zawsze z wrażliwością, tak? W sensie, że ten cringe jest zawsze taki... na granicy cringe'u, tak, że bo wiem, jak jest też słowo cringe polega na przykład jak w The Office, tam tak, jest dużo takiego ciężkiego cringe'u, a ten cringe, którego ja szukam, jest bardziej wrażliwy, tak, znaczy jak ludzie są ze mną, to robię, jak nie są ze mną, to zostawiam, że w tym wypadku czułem, że absolutnie ludzie go pokochali, czułem, że on trochę nie wie, co się dzieje, ale no nie wiem, jakoś dobrze się z nim bawiliśmy przez chwilę, więc pochodził po tej scenie, poszukaliśmy kota i potem zrozumiał, że to jednak trochę jest performance, więc sobie już poszedł. Co się innego wydarzyło. Ostatnio się całowałem z jakimś człowiekiem przypadkiem, bo grałem mima bez zęba i otwierałem niewidzialne okno i tak wysłałem całusy do ludzi z widowni. Wysłałem właśnie do jednego człowieka. No i on przyszedł, podszedł do mnie i myślałem, że jakieś napięcie było między nami, więc stwierdziłem, że to jaka ciekawa energia, żeby nią grać. No się przybliżał, aż w końcu mnie pocałował i też czułem, że no, dla ludzi to było ciekawe, że się pocałowaliśmy dla mnie. Więc jak ja bym go pocałował, to byłoby za dużo, bo on jest jednak zapłacił za bilet i jakby to byłoby trochę niewłaściwe, ale skoro on podszedł i mnie pocałował, myślałem, czemu nie? Więc potem jeszcze 2 razy się pocałowaliśmy w trakcie tego spektaklu, bo to było, kontynuowałem tą grę po prostu. Więc tak, i potem spotkałem go przypadkiem, jak przejeżdżał hulajnogą na drodze i pomyślałem, wow, coś przeżyliśmy razem. Chociaż w sumie nie znamy się jakoś zbyt dobrze, chociaż trochę go kojarzę, to miły człowiek. Więc tak, takie rzeczy się, tak, co chwilę tam coś się wydarza takiego, że w sumie najśmieszniejsze są te rzeczy, co ja tam próbuję zawsze tak jakby szukać śmiesznych rzeczy, ale najciekawsze są rzeczy, które po prostu się wydarzają. O, ostatnio wziąłem, to był najśmieszniejszy moment całego spektaklu i to też pokazuje taki antyintelektualizm i prostotę tego humoru, że po prostu zebrałem, też mam taką grę, że biorę ludziom torebkę i wkładam rękę do torebki i pytam, czy mogę, czy nie mogę. Jak mówią, że mogę, to wkładam i wyciągam coś. Jak mi pozwalają, żebym otworzył, to otwieram to, co tam mają w środku. Jak mówią, że nie, to odkładam, bo zgoda jest najważniejsza. I ostatnio wziąłem taki mały plecaczek, bardzo mały, mikroplecak powiedziałbym. i z tego mikroplecaka wyciągnąłem bardzo gruby, wielki portfel, który był praktycznie wielkości tego plecaka. I sam widok ogromnie grubego portfela i mikroplecaka, chyba stało, 2 minuty trwało to i wszyscy po prostu, tak wszystkich to rozbawiło, ta niedorzeczność tego, że ktoś ma wielki portfel i mały plecak. No i też na tym polega clown, że to było śmieszne w tej chwili i po prostu jesteśmy w tym razem. Tak? W sensie clown, jakby normalnie komik leci z materiałem, z kolejnym żartem, a w clownie zwalniasz ze wszystkimi. Jak coś jest śmieszne, że to jest trudny rodzaj pracy, jak ktoś się śmieje, w ogóle to jest już dość dużo, że zwalniasz tak, że ludzie są, tak jak patrzysz, często jestem w kontakcie wzrokowym i po prostu czekasz, aż moment wybrzmi. Dlatego, że clown jest o momencie, o chwili. A to, co jest śmieszne w chwili. Bo można iść od razu dalej, 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 ale to jest moment, kiedy ja jestem z tobą, ty jesteś ze mną, jesteśmy razem, coś się wydarzyło, trzymam ten portfel, no i wtedy jest fajnie.
Jak o tym opowiadasz, to mam wrażenie, że to naprawdę wymaga bardzo dużo wrażliwości. I trochę nawiązując do tego, chciałam, żebyś jeszcze opowiedział trochę o swojej praktyce pedagogicznej, bo prowadzisz w tym momencie różne warsztaty. I chciałam cię po prostu zapytać, jakie są twoje odczucia na temat pracy z ludźmi, jacy ludzie w ogóle przychodzą do ciebie na te warsztaty, bo wydaje mi się, że to nadal jest dosyć jednak niszowy temat. Wiem, że to chyba dosyć sporo osób z resortu komedii, czyli takiego miejsca pewnie znanego większości studentom akademii, bo często się tam spotykamy, gdzie właśnie jest dużo impro, ale również innych formatów performatywnych. To po prostu chciałabym, żebyś właśnie powiedział trochę o tej pracy warsztatowej oraz jak to jest być właśnie uczniem, a jak to jest być tym nagle powiedzmy mentorem, chociaż nie wiem, czy się koniecznie zgadzasz z tym terminem.
Nie, uczę ludzi po prostu. Zaczęłam już uczyć, jak robiłem impro i wtedy już uczyłem jako nauczyciel improwizacji. No ale właśnie te klauny wszystko mi pomieszały, wszystko byłoby dużo prostsze. Jakbym został tym improwizatorem, już nie musiałbym się tak... Też nie jest życie improwizatora jakoś wybitnie łatwe, aczkolwiek nie ukrywam, że życie klauna w porównaniu z życiem improwizatora jest jeszcze trudniejsze w jakimś poziomie, ale też uważam, że ciekawsze. W sensie jest dużo wyzwań i praca jest dużym wyzwaniem, też emocjonalnym. W sensie impro to jest na pewno emocjonalny warsztat i nie odbieram tego w żaden sposób, też porusza emocje i jest super wstępem do wszystkiego, co człowiek chce robić na scenie. Z klaunami jest trochę trudniej, bo właśnie dochodzi ten aspekt emocjonalny, tak? Że tak jakby odchodzi intelektualność tej sztuki, a zostają emocje i uczyć klaunów jest to duża satysfakcja, jest to bardzo trudne, tak? Dlatego, że musisz stworzyć przestrzeń, w której ludzie czują się bezpiecznie, na tyle, żeby te emocje mogły zaistnieć, żeby mogli się nimi podzielić, żeby mogli się podzielić tym, jakim nie idzie. Jak im idzie, ale właśnie w klaunie jest tak, żeby ci szło, musi też ci nie iść, a jak ci nie idzie, to otwiera dużo trudnych emocji. Więc tak, no więc staram się uczyć ludzi i moja intencja, nawet sobie o tym tak myślałem ostatnio, że to jest właśnie, że uczę albo ludzi, którzy chcą skorzystać coś dla siebie, nie wiem, rozwinąć siebie jako ludzi w jakiś sposób, niezależnie od tego, czy coś robią na scenie, czy nie. To jest dlatego też, że ja mam jakąś dużą drogę terapeutyczną i sam staram się tak jakby transmitować to, co sam dostałem na drodze do mojego uleczenia. A druga część to jest właśnie to performerzy, tak? Czyli ludzie, którzy już pracują na scenie i do nich kieruję właśnie warsztaty klaunowe. Mało kto zostaje klaunem, szczerze mówiąc, po warsztacie klaunowym. I nie jest taka też istota warsztatu klaunowego, bo to jest narzędzie. Tak jak mówiłem, że w pedagogice teatru fizycznego to jest na samym końcu po to, żeby połączyć performera z emocjami i tak do tego podchodzę, że właśnie, że ludzie, którzy... Moim marzeniem jest to, żeby klauny ożyły w Warszawie i na przykład w Londynie to jest dość duże zjawisko, jest dużo w tym nurcie, co ja pracuję. Jest naprawdę sporo spektakli, że możesz sobie, nie wiem, w tygodniu pójść na kilka fajnych clown showów, a w Edynburgu, na Fringe'u to już jest w ogóle... Codziennie możesz zobaczyć kilka mega dobrych clown showów. Także tam to istnieje i to mi pokazuje, że to jest możliwe. I mega chciałbym, żeby w Warszawie z czasem właśnie jak będą jakieś comedy night shows, tak jak w Londynie, żeby zawsze był jakiś akt klaunowy, ale dobry. Tak? W sensie, że ludzie też, kurczę, nie mają pojęcia, co to jest, bo mają tylko stereotyp, czym jest clown. Nie wiedzą, jak ta praca może być śmieszna i dobra. I to już nawet nie mówię, czy ja jestem dobry, czy nie, ale po prostu naprawdę widziałem mega śmieszne rzeczy, w sensie tak śmieszne. Jak to człowiek zobaczy, to już nie może tego odzobaczyć, to już tak jakoś zostaje w tobie. I mnie to tak poruszyło, że wiesz, to stwierdziłem, muszę to robić, ale po prostu wiele osób widzi dobrej jakości clown work i tak jak przychodzą na przykład na impro teraz do resortu komedii, impro w Polsce jest świeże, nowe, jest teraz zjawiskiem, co jest super, tak? To właśnie podobną energię mają sobie klauny, tylko nikt o tym nie wie, bo to nie istnieje, w Polsce przynajmniej. Więc to jest moja trochę mini misja, żeby trochę pokazać ludziom ten świat i żeby część ludzi, która wejdzie w to i będzie miała odwagę trochę zaryzykować i robić takie rzeczy, żeby rozwijać tą pracę i żeby było coraz więcej klaunów w Polsce. Tych śmiesznych, bo to jest, myślę, że klucz przetrwania tego artformu, bo jak śmieszny klaun, to znika zupełnie lęk, czy to jest klaun, czy to jest komik, czy to jest, a jak jest nieśmieszny, to wtedy właśnie to nie robi przysługi tej pracy, tak powiem, utrwala stereotyp tego, czym jest klaun, bo nawet nie chcę walczyć z tym, rozmawiać o stereotypie klauna, bo to jest przegrana walka, tak, w sensie, że i też mam pełną świadomość tego, że tak jest, że ludzie oszczędnie zawsze, teraz na przykład, wiesz, jesteśmy w specjalistycznym podcaście, gdzie tak jakby rozumiem, że kierujemy tą rozmowę do ludzi, którzy trochę interesują się teatrem od innej strony, więc trochę więcej o tym też mówię. Ale tak, to staram się właśnie być bardzo oszczędny i rozsądny w tym, jak używam słowa clown. Na przykład też na zachodzie używam słowa idiot, tak, że idiot jest trochę zamienny. Idiot nie jest tak bardzo nacechowane. W Polsce idiota niestety nie jest najlepszym słowem, ale idiot po angielsku nie jest aż tak negatywny jak po polsku i dużo śmiesznych ludzi ukrywa się pod tym, a bardzo dużo ludzi po prostu nawet nie mówi, że są klaunami, grają bez nosa. O, tutaj ważne, żebym to powiedział. Takim ikonicznym przykładem tego klauna w tym stylu, który eksploruje i który też uczył się w szkole Golie, jest Sacha Baron Cohen i Borat, który go stworzył. Tak, Borat najbardziej, ale jest mega zakorzeniony w tym nurcie i nikt nie wie, że on jest klaunem, mało kto wie, że skończył szkołę klaunów, a ludzie śmieszy ich to. I to na samym końcu to jest najważniejsze, tak? Jak ludzie się śmieją, jak to ich wciąga, to co on zrobił według mnie jest genialne na jakimś poziomie, tak? Że ludzie po prostu przez to, co zrobił, go pokochali, a czy to jest klaun, czy to jest komik, czy to jest ktoś tam. To staje się wtórne, że tak powiem, w tym szerszym obrazku. Tak?
A jeśli chodzi o naszą rozmowę, to mam do ciebie jeszcze takie jedno ostatnie pytanie, które nawiązuje w pewien sposób do rzeczy, które omawialiśmy na warsztatach na grach i zabawach. Bardzo polecam, fajny warsztat. Mianowicie flop. Co należy zrobić z tym flopem? Czym jest ten flop? Czy każdy z nas ma swojego flopa i jak należy do niego podchodzić?
Absolutnie każdy ma taką część siebie, którą jest flop. To jest różne, to jest z jednej strony techniczne stwierdzenie, to jest po prostu kiedy jestem na warsztacie klaunowym. Na warsztacie klaunowym bardzo ważne, żeby mieć dużo optymizmu, starać się na 100% i kiedy jesteśmy w tym stanie, często nam nie wychodzi po prostu. W momencie, kiedy staram się zrobić coś pięknego albo śmiesznego i nikt się nie śmieje, nazywamy to flopem. Tak? No i proces odkrycia flopa, to też jakaś podróż po prostu, tak? Że pierwszym zarejestrujesz, coś takiego jest, a trochę trzeba niestety tej pracy przegryźć się przez swojego flopa, ale jest to wyzwalające doświadczenie, bo w tej energii jest mnóstwo naszych przekonań na nasz temat, naszego lęku przed odrzuceniem, naszego lęku przed bycia jakimś, naszego lęku przed wstydem, tak jak rozmawialiśmy. Jakby proces treningu polega na tym, żeby tego flopa trochę przytulić w takim sensie, nigdy go nie ignorować, bo kiedy ignorujesz flopa, to robisz coś nieśmiesznego i dalej to robisz, tracisz kontakt z widownią, ale w momencie, kiedy rejestrujesz, to nie było śmieszne, co zrobiłem, od razu ludzie, ten człowiek jest świadomy tego, że to, co zrobił, jest żenujące, okej, i dalej jesteśmy z nim, więc uczysz się grać tym. Z jednej strony, tak jak mówię, to jest trochę techniczne pojęcie, ale z drugiej strony flop to jest to, że idziesz ulicą, potykasz się i ludzie na ciebie patrzą, nikt się nie śmieje, albo miałaś przygotować prezentację i przychodzisz na zajęcia i okazuje się, że wziąłeś złe USB, nie masz nic, pustka w głowie, albo ten moment, kiedy przychodzisz na samolot i on już odleciał, tak, to takie życiowe uczucie, że tak powiem, to nie jest jakaś filozofia, to jest te momenty, kiedy nam coś nie wychodzi, to jest symbolicznie, to jest flop. No i oczywiście to nie jest jakieś miłe uczucie, ale trening pozwala ci oswoić, pozwala ci zacząć czerpać na swój dziwny sposób przyjemność z tego, czym jest flop. Gdzie jest moja przyjemność tego, jak tragicznie czasem jestem nieśmieszny, jak tragicznie w życiu nic mi nie wychodzi. Bo możemy się bać, możemy być usztywnieni przed tym, możemy być przerażeni, ale prawda jest taka, że ktokolwiek nas tutaj słucha, coś w życiu tej osoby nie wyszło. No i pytanie, czy to lęk przed tym, że coś ci nie wyjdzie, będzie cię blokował przed tym, że będziesz coś robić, czy właśnie nauczysz się przytulić ten lęk i pomimo tego pójdziesz do przodu. A bardzo często praca klaunów pokazuje, że flop jest też narzędziem eksploracji, że przez to, że tak na cringe show, taka jest idea cringe show, że co chwilę tam doprowadzam się do flopa, w sensie, że ryzykuję i próbuję zrobić coś, co jest śmieszne i czasem jest, a czasem nie. Ten flop może być odkryciem, tak, przez to, że rejestrujesz, o, dzieje się coś innego. My sobie zaplanowałem, że o, to będzie śmieszne, co zrobię, nikt się nie śmieje. Jak się czuję z tym, że nikt się nie śmieje? O, i wtedy nagle odkrywam coś zupełnie innego. Więc tak jakby flop to jest wielki temat, ale piękny na swój sposób. Ja poznałem taki, polecam, tu też powiem, bo jak ludzie, ten Sacha Baron Cohen to jest do obczajenia, jest też znany, ale jest taki człowiek, który nazywa się Phil Burgers, aka Dr. Brown. Nawet ma parę rzeczy na YouTubie, totalnie możecie go obczaić, jego skecze. Jest taki krótkometrażowy film, który nagrał. On jest performerem, który zainspirował mnie najbardziej do wszystkiego. Z nim jako pierwszym właśnie odkrywałem flopa, bo to jeszcze było przed tym, jak studiowałem, zanim pojechałem sam do szkoły Goliath, to on był pierwszym performerem z tej szkoły, którego spotkałem. I on się specjalizuje we flopie, tak jakby ten człowiek jest tragiczny, w sensie, że bardzo dużo ryzykuje i bardzo często nic mu nie wychodzi. Jest bardzo zły na jakimś poziomie. I pierwszy raz zobaczyłem, że jak to jest ciekawe, czy właśnie odwagę człowieka, który potrafi być zły na scenie, który nie jest doskonały i który coś ludzkiego jest w tym po prostu, bo każdy z nas taki jest, każdy się go się boi. Jak zobaczyłem go, myślałem, to jest mega ciekawe w sensie i sam poruszyło to coś we mnie, że chciałem odkryć, jest mój flop. Stąd się wziął też cringe show właśnie z pracy z nim. I on, bo w sensie warsztat z nim uważam za jeden z najważniejszych, ale nie poleciłbym go osobom, które nie są przekonane, że chcą robić tą pracę, bo tam we flopie to po prostu już zamieszkaliśmy wszyscy, w sensie, że tam to, w sensie, tylko nauczycieli tam, to nauczyciel, to trochę ci nie idzie, ale jakoś nauczyciel ci pomoże, żeby cię wydobyć tamto, no on ci tam zostawiał na wieczność. Ale to było otwierające doświadczenie dla mnie, bo pozwoliło mi się pierwszy raz oswoić z tym, że ja też jestem człowiekiem, który bywa beznadziejny.
Z piwnicy klubu komediowego życzymy zatem wszystkim, żeby przytulili swojego wewnętrznego flopa, podzielili... Jeszcze raz. Chociaż w sumie to bardzo dobrze pasuje tematycznie. Tak, pomyliłam się w tym momencie. Przytul swojego flopa, pogódź się z tym, że czasami ci nie wychodzi i... Dziękujemy za przesłuchanie kolejnego odcinka Obscenicznych.
No, mega dzięki. Pozdrawiam was wszystkich. Dzięki, że zostaliście z nami do końca.